Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 10. Pamiętacie, Pan Jezus dostał informację od sióstr chorego śmiertelnie Łazarza o jego stanie i przyszedł do Betanii. Łazarz już zmarł. Jezus celowo opóźnił swoje przyjście, aby uczniowie uwierzyli. W co uwierzyli? No myślę, że uwierzyli w to, kim jest oraz w to, że chociaż umrze, to zmartwychwstanie. Czemu? Bo jest zmartwychwstaniem i życiem. Nie można zabić Bożego życia. Nie można go stłamsić. Dlatego Pan Jezus mówi, nie bójcie się tego, kto może odebrać wam życie. Bo to nie jest aż tak wielka strata, mimo że stratą jest. Bójcie się raczej tego, kto może ciało i duszę zatracić w piekle. I tu jest mowa o Bogu, czyli tym, który będzie sądził ostatecznie umarłych, którzy powstaną do życia, a potem, jak Słowo Boże mówi, ci, którzy nie uwierzyli w Ewangelię, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, będą wraz ze śmiercią, wraz z krainą umarłych, wrzuceni do jeziora ognistego. Tak? I oto jest mowa o drugiej śmierci. I co się dzieje? Pan Jezus po dokonaniu tego wskrzeszenia Łazarza został wskrzeszony. Ta wiadomość trafia do Jerozolimy. Sanhedryn zwołuje spotkanie i wydają wyrok śmierci na Pana Jezusa. Postanawiają, że po prostu Jezus musi być zabity. Czemu? Bo przyjdą Rzymianie i stracimy naród i stracimy świątynię. I Pan Jezus wycofuje się aż do miejscowości Efraim, to jest na pograniczu z pustynią i tam przez pewien czas przebywa, ale ponieważ już zaczyna się ruch do Jerozolimy, pielgrzymi ciągną, aby dokonać oczyszczenia, jak pisze Jan w 11 rozdziale, przygotować na święto Paschy. Pan Jezus również mówi do uczniów, ruszamy do Jerozolimy. I właśnie w drodze mają miejsce pomiędzy Efraim i Jerycho mają miejsce dwa wydarzenia. Dzisiaj o jednym powiemy. Jest to trzecia zapowiedź śmierci, którą dokonuje Pan Jezus. Czyli mówi uczniom o swojej śmierci po raz trzeci. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 10, 32-34. Przeczytajmy. A był w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą 12, począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Osądzą go na śmierć, wydadzą poganom, będą go wyśmiewać, pluć na niego, ubiczują go, zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Czemu Jezus, słuchajcie, po raz trzeci musi uczniom powiedzieć, co go spotka? Gdybyśmy mieli spojrzeć w Ewangelii Marka, ile razy im mówił, to mamy tam podane, oczywiście we wszystkich innych Ewangeliach, że mówił o tym trzy razy. W Ewangelii Marka mówił w rozdziale, wcześniej, w rozdziale 9, oraz w Ewangelii Marka w rozdziale 8. Jezus trzy razy w pewnych odstępach mówi uczniom o tym, że musi umrzeć. Jaki jest tego efekt? No efekt jest taki, słuchajcie, jak czytamy w wersetach 35 do 40, że oni po prostu nie rozumieją. Zobaczcie, kiedy człowiek słucha i naprawdę chce usłyszeć, co ktoś do niego mówi, usłyszy za pierwszym razem. A oni nie słyszą, pomimo że jest trzy razy do nich mówi. Czemu? Ponieważ mają swoje wyobrażenia na temat Jezusa i tego, jak powinno wyglądać to, co będzie robił. Mają swoje wstępne założenia na temat Mesjasza. I one oczywiście pokrywają się z tymi założeniami, jakie ogólnie panowały wtedy w Izraelu. I tu znajdujemy powód, jeden z powodów, dla którego Jezus został odrzucony jako Mesjasz przez Sanhedryn, przez uczonych w piśmie, przez faryzeuszów, a więc przez ludzi, którzy doskonale znali pisma i doskonale znali zakon. Pamiętacie? Tych ludzi zapytał Herod, gdzie ma się urodzić Mesjasz. Oni bez problemu odpowiedzieli mu, w Betlejemie Judzkim, bo tak powiedział prorok. A jednak ci sami ludzie z powodu właśnie tych swoich wyobrażeń, które utrwalali w swoich głowach na gruncie jakichś takich patriotycznych klimatów, przeoczyli Izajasza 53 rozdział. Znali to słowo. Ale ono im tak bardzo nie pasowało do tego, w co wierzyli, że po prostu je pominęli. Że tak to zinterpretowali, żeby w żaden sposób nie odnosiło się do Mesjasza. Oni wierzyli właśnie w Mesjasza z Izajasza z rozdziału 9. Tego, który przyjdzie i po prostu wyzwoli ich spod okupacji. Połamie kij dozorcy. Po prostu. Ale nijak nie pasowało im, że ich Mesjasz najpierw będzie musiał cierpieć. I że ten cierpiący sługa Pana z Izajasza 53 rozdziału to jest ich Mesjasz. Przeczytajmy ten fragment. Mimo, że go znamy, to bardzo bym prosił, żebyśmy przeczytali teraz. To jest piękny fragment, zarazem pełen tragizmu, ponieważ pokazuje, zapowiada cierpienie Jezusa. Ale chciałbym, żebyśmy po prostu zobaczyli, jaki jest mechanizm. Mamy w pamięci Izajasza 9 rozdział i ten jeszcze inne liczne fragmenty z Księgi Izajasza mówiące o Mesjaszu, mówiące o tym, jaki będzie Izrael właśnie z powodów pojawienia się Mesjasza. I słuchajcie, jest Izajasza 53 rozdział, który wydaje się właśnie absolutnie stać w sprzeczności. Przeczytajmy. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Ten Mesjasz zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano Go, a któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców Jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na Jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić Go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo, a przez Niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa, wielu sprawiedliwi, sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich. Z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę. Do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. No i nie dziwne, że nie mogli tego przyjąć. Bo gdzie tu jest pełen chwały Mesjasz? Prawda? To nie pasowało po prostu do tego obrazu. Dzisiaj chciałbym po prostu, żebyśmy chwilę porozmawiali o takim mechanizmie, który po prostu występuje wcale nierzadko. Kiedy czytamy Biblię i po prostu nam się pewne rzeczy nie zgadzają, nie schodzą, wydają nam się po prostu absolutnie wstać w sprzeczności do siebie nawzajem. I co człowiek wtedy może zrobić, słuchajcie? Może je pominąć, może udawać, że ich nie ma, albo może próbować dopasować się do swojego światopoglądu. A co powinien zrobić? Po prostu przyjąć je tak, jak one są. Jest takie stwierdzenie, znamy je, że Bóg jest transcendentny, prawda? Co to znaczy, że Bóg jest transcendentny? Takie określenie, że Bóg jest poza naszym zrozumieniem. Jako Stwórca my nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć Boga. A Bóg mówi do nas, mówi takimi obrazami, żebyśmy mogli Go pojąć. Ale tak naprawdę nigdy w pełni Boga nie poznamy, dopiero jak staniemy przed Nim. Apostoł Paweł o tym mówi. Kiedyś poznam tak, jak zostałem poznany, ale teraz widzę jak zwierciadle. A jakie zwierciadło ma na myśli? Miedziane. A w tym miedzianym zwierciadle nikt z nas za wiele, wszyscy byśmy za wiele nie zobaczyli, prawda? Ona po prostu tam jakiś zarys twarzy pokazywało. Bóg jest trudny do ogarnięcia. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ogarnąć Go rozumem. On jest naszym Stwórcą. Dlatego czasami rzeczy całkowicie sprzeczne dla nas wcale nie muszą być sprzeczne w tej przestrzeni, w której On się porusza. Ale dla nas tak, gdy jesteśmy ograniczeni tymi konkretnymi wymiarami, naszym doświadczeniem, nie wiem, poznaniem tego świata. I dlatego, kiedy Biblia mówi pewne rzeczy sprzeczne, po prostu to, co powinniśmy zrobić, to przyjąć to w takim prostym zaufaniu. Oczywiście szukać też odpowiedzi, ale jeżeli ich nie ma, przyjąć, że tak po prostu zostało to powiedziane. Ale dzisiaj tak naprawdę nie mówimy koniecznie o tym, że coś jest sprzeczne. Dzisiaj mówimy o tym, jak potrafimy przejść nad pewnymi rzeczami, które w Biblii są powiedziane, bo na przykład to nie pasuje do mojej teologii. Nie wolno nam. W Biblii nie ma ani jednego zbędnego słowa. Trzeba nam przyjąć tak, jak to jest powiedziane w Słowie Bożym. I właśnie, Jezus trzykrotnie zapowiadał uczniom swoją śmierć. Zobaczcie, Marka 10, 32-34, Marka 9, 30-32 i Marka 8, 31-33. I chciałbym, żebyśmy się cofnęli do pierwszego przypadku. Do Marka 8, 31-33. Ponieważ tam Pan Jezus w przeciwieństwie do dwóch ostatnich przypadków po prostu mówi, że On musi cierpieć, że On musi pójść, że to musi się stać. Czemu? Bo taki był plan od początku. Taki był plan od początku. I po prostu mówi uczniom w ten sposób, że to się musi stać najpierw, zanim wydarzy się to, czego oni oczekiwali. Przeczytajmy Marka 8, 31-33. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz oczonych w piśmie, musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. I co robi Piotr? Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Posłuchajcie, ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie ten mechanizm, który tutaj się pojawia i który czasami nam towarzyszy. Że chcielibyśmy poprawić to, co Bóg mówi na swój temat. Prawda? Piotr napominał Jezusa i co mówi? Tu nie mam akurat... Najpierw mówi, Piotr wziął go na stronę, począł go upominać, lecz on odwrócił się. Wiemy, że mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, prawda? On odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich, zgromił Piotra i to było, wiecie, takie mocne skarcenie. Zobaczcie, że Jezus nie jest tutaj wobec Piotra cierpliwy. Jezus go gromi. Karci go bardzo mocno. I co mówi? Zobaczcie. Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Niektórzy interpretatorzy mówią, o, Jezus nie ma tego wcale na myśli, no bo przecież Piotr, niektóre kościoły mówią, no pierwszy, wiecie, papież, no to jak to mógłby Jezus tak powiedzieć do niego? No właśnie, co Jezus tutaj powiedział? Jezus mógł rzeczywiście tak powiedzieć do Piotra, mówiąc, Piotrze, nie bądź narzędziem w ręku mojego przeciwnika. Słuchaj tego, co ja ci mówię, a nie tego, jak ty sobie wyobrażasz to słowo. Jezus bardzo wyraźnie karci Piotra i mówi mu, że myślisz o tym, co ludzkie, nie o tym, co boskie. Myślisz po ludzku. Albo myślisz o tym, co jest ważne dla ciebie jako człowieka, a nie o tym, co liczy się w kwestiach całego królestwa, całej tej globalnej historii, historii zbawienia. A ja tym właśnie się kieruję, prawda? Albo z drugiej strony po prostu mówi, Piotrze, nie bądź moim przeciwnikiem, bo kiedy przykładasz do słowa niewłaściwą miarę, stajesz się nim. I potem, zobaczcie, przywołał lud wraz z uczniami swoimi i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I w tym wypadku byśmy powiedzieli, zaprzyj się swoich własnych wyobrażeń na temat Boga, a po prostu przyjmij to, co Bóg mówi na swój temat. I teraz chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, zobaczyli, co spowodowało u Piotra ta postawa. Ponieważ Jezus 3 razy do niego powiedział i Piotr mimo wszystko nie usłyszał, ponieważ pielęgnował w swojej głowie swoje wyobrażenia. Zobaczcie, otwórzmy Marka 14 rozdział, wersety 43. Otwórzmy, bo zobaczmy, co, jaki owoc przyniosło to w życiu Piotra. Marka 14. Czyli słuchajcie, to jest taka ciekawa sprawa. My zawsze mówimy, że jest dobrze czytać Słowo Boże, ale jeżeli czytamy Słowo Boże, tak powiedzielibyśmy, bez modlitwy, bez takiego otwarcia rzeczywiście na prowadzenie Ducha Świętego, bez umiejętnego studiowania, bez przyjmowania tego, co Słowo Boże mówi, my możemy, i to tutaj zobaczymy, zrobić krzywdę sobie i innym. Możemy, tak się może stać. Zobaczcie, Marka 14:43-50 i czytamy tutaj tak. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, nadszedł Judasz, 1 z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami. Tylko cały czas patrzymy, co się dzieje z Piotrem i kijami od arcykapłanów i uczonych w piśmie i starszych, a ten, który go wydawał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuje, jest nim, bierzcie go i prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy, przystąpił do niego i rzekł, mistrzu, i pocałował go. Więc cały czas mamy tutaj akcję z Judaszem. A oni rzucili się na niego, czyli ci, którzy towarzyszyli Judaszowi, pochwycili go, a jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. I kto to zrobił? Piotr. Czemu? Przecież Jezus 3 razy mu powtórzył, że to się musi stać. A zobaczcie, on po raz kolejny próbuje w jakiś sposób napominać, korygować Jezusa, więc wyciąga miecz i tnie tam, no trafił akurat tego nieborakę. Wiemy o tym też, że Jezus uzdrowił tego sługę. Musiał to naprawić. Ale Piotr zrobił krzywdę sobie i zaraz zrobił krzywdę innemu człowiekowi. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli, że Piotr też zrobił krzywdę sobie, bo w pewnym momencie po prostu zwyczajnie się to doprowadziło go do załamania. Do załamania. I popatrzmy ten sam rozdział, wersety 66-72. A więc już Jezus jest przesłuchiwany i Piotr przebywa w dziedzińcu na dole i przyszła jedna ze służebnych arcykapłana i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła, ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł, ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. Ciekawe, bo rzeczywiście Piotr wtedy naprawdę niewiele rozumiał. Te słowa tutaj, wiecie, nie są przypadkowe. Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. Dalej czytamy. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kur zapiał. Służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło. To jeden z nich, a on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali do Piotra, prawdziwie jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, o którym wy mówicie. I to jest prawda. Bo Piotr po prostu jeszcze tak bardzo nie zna Jezusa. I zaraz kur zapiał po raz drugi i wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus, zanim kur zapieje, 2 kroć zapieje, 3 kroć się mnie zaprzesz. I zobaczcie, co się stało. Piotr przeżywa swoją tragedię tutaj. On po prostu się załamał. I to nie chodzi o to po prostu, że było mu przykro i się popłakał, tylko on się tam załamał. A czego to było konsekwencją? No tego, że Piotr nie potrafił usłyszeć, co Jezus do niego mówił trzykrotnie na swój temat i przyjąć tego. Wybuchnął płaczem. Widzimy tutaj po prostu załamanie Piotra i było to następstwo tego, że on nie potrafił przyjąć to, co Jezus mówił na swój temat. I co musiało się wydarzyć, aby Piotr uwierzył? No to chciałbym, żebyśmy otworzyli 1 Koryntian 15 rozdział. Zobaczmy. 1 Koryntian 15 rozdział. Wiemy dobrze, że po prostu mówiąc w dużym skrócie, Jezus musiał mu się objawić po to, żeby on zrozumiał tak naprawdę, co Jezus miał na myśli. I my dzisiaj mówimy na podstawie też Ewangelii, na przykład Łukasza 10:21-24, że jeżeli Bóg nie objawi człowiekowi, kim jest syn, kim jest ojciec, to człowiek nie potrafi tego pojąć. Nie potrafi. No ale zobaczmy, 1 Koryntian 15, 1-5. A przypominamy wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli, a potem ukazał się jeszcze Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie. I apostoł Paweł mówi o Ewangelii, a więc o jakimś takim zbiorze nauczania zunifikowanym, które oni przyjęli i w której trwają. I ta Ewangelia mówiła o tym, że Jezus musi umrzeć, że musi również zmartwychwstać, że to wszystko według pism się miało wydarzyć. I zobaczcie, mimo wszystko Jezus musiał objawić się Kefasowi. Raz. Potem drugi raz 12 się objawił. Potem, jak czytamy, objawił się więcej niż 500 braciom naraz, a więc było to jakieś duże spotkanie, gdzie po prostu ci ludzie byli i mieli wątpliwości. I posłuchajcie, prawda jest taka, zobaczcie, teraz przyłóżmy Ewangelię Łukasza, rozdział 10 i zobaczmy, że Jezus jest poruszony tym, że Jego uczniowie coś doświadczyli oraz coś zrozumieli. I mówi, czego to jest następstwem. I to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, że nie wystarczy takie narzędzie jak hermeneutyka, czyli umiejętność poprawnego studiowania Słowa Bożego. Nie wystarczy umiejętność, wiecie, zadawania pytań. Kluczowe w tym wszystkim jest, Panie, modlitwa. Panie, Ty pokaż mi prawdę na swój temat. Objaw mi, co mówisz w tym fragmencie. Co mówisz na swój temat. Proszę Cię, abym mógł przyjąć wszystko to, co mówisz na swój temat. W owej godzinie rozradował się w duchu, 10:21, i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, bo tak się Tobie podobało. I nie chodzi o to, że Jezus po prostu objawiał głębokie prawdy ludziom prostym, niewykształconym, tylko chodzi o to, że objawiał to ludziom, którzy mieli taką postawę serca. Że po prostu byli gotowi przyjąć to, co On mówił. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Ponieważ uszy ludzkie normalnie są zamknięte i nie potrafimy dostrzec pewnych rzeczy. Ale kiedy mamy taką postawę względem Boga, otwartości, to Bóg nam otwiera pewne rzeczy. I jak? Po trochę. Stopniowo. Krok po kroku. Utwierdzając. Nigdy, wiecie, tak po prostu nagle wszystko naraz. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli Piotra, który któremu Jezus objawia siebie i jak ten Piotr się zmienił. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. I kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy. Ten Piotr widzi już, po prostu ma tę perspektywę. Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Czyli dzisiaj się przyglądamy Piotrowi i tej drodze, jaką on odbył, aby po prostu zrozumieć, kim jest Jezus. I chcę przez to pokazać, że to nie jest, wiecie, taka droga krótka, prosta, bo czasami po prostu wydłużona przez nasz charakter, naszą osobowość, naszą gotowość na to, by przyjąć to, co Bóg chce do nas powiedzieć, ale też czasami po prostu Bóg wyznacza etapy tego, abyśmy mogli Go poznać. I zobaczcie, moglibyśmy czytać, ale przeczytajmy, bo czemu nie, Dzieje Apostolskie, rozdział 2, od wersetu 22. Zobaczcie, jak teraz różni się to, co on mówi. A minęło ile dni od rozmowy z Jezusem? 50? Trochę więcej. W ciągu 50 dni zaszły te zmiany, bo mamy święto Pięćdziesiątnicy, to jest 50 dni po święcie Paschy, tak? Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego. Zobaczcie, co on mówi. Posłuchajcie słów Jezusa. On przeszedł ten proces, on się wsłuchał, co Jezus mówi. Posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny, niezwykłe cuda, znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu, a więc on już widzi i to postanowienie, i Boży plan, on go rozumie, został wydany. Nie przyjdzie to na ciebie, Panie, wtedy, a teraz to był Boży plan. Po prostu widać to. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali, zabili, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Czemu? Bo on jest zmartwychwstanie i życie. Wszystkie te rzeczy zaczynają się układać. Po prostu Piotr widzi cały ten plan. I potem oczywiście mówi o tym, że Jezus nie mógł przebywać w krainie umarłych i tak dalej na stałe, ponieważ po prostu musiał być wskrzeszony z martwych. I teraz zobaczcie, on mówi tak, werset 34. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem Kyrios, czyli kim? Do kogo się odnosi ten tytuł w Septuagincie? Do Boga. A więc i Bogiem, i Mesjaszem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych, co mamy czynić, mężowie, bracia. Bracia, siostry, nie wiem, czy mamy takie dylematy w ogóle, że nam się coś nie spina, kiedy czytamy, prawda? Kiedy studiujemy Słowo Boże, ale chciałbym powiedzieć, że to jest dosyć naturalny proces, jaki zachodzi w drodze wiary. Stawiamy pytania, szukamy odpowiedzi i widzimy, że Jezus chce tych odpowiedzi udzielać, ponieważ trzykrotnie mówił do uczniów, aby po prostu wiedzieli, co się wydarzy. Czyli Jezus odpowiada na nasze wołania, chociaż my czasami tego po prostu nie słyszymy i przez to nie znamy Boga w pełni. I chciałbym na zakończenie zostawić nas z takim słowem, które jest zastosowaniem, uważam, do tego rozważania dzisiejszego. A więc fragment z listu świętego Pawła do Koryntian, drugi list, Koryntian, 10 rozdział, wersety 3 i 4. Bo kiedy mamy wątpliwości, kiedy coś nam się nie spina, nie potrafimy tego połączyć, zostawmy to Panu. On we właściwym czasie tę pracę wykona. We właściwym czasie. On chce nas umocnić, pouczyć, objawić siebie. Chce. Ale też chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy w tym czasie tacy bezczynni, ponieważ apostoł Paweł mówi o tym, że my, jako ludzie wierzący, musimy też wykonać pewną pracę. Poddać w posłuszeństwo Słowu Bożemu wszelką myśl. Zobaczmy. W poddać w posłuszeństwo Słowu Bożemu wszelką myśl. 2 Koryntian 10:3. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. No po prostu apostoł Paweł mówi, że pewnych rzeczy tak po ludzku nie da się załatwić. Gdyż oręż nas, którym walczymy, nie jest cielesny, a mimo to ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożych. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Wiecie, złe nastawienie, złe myśli, które prowadzą nas być może, nie są jeszcze czynem, ale są tym, co poprzedza już czyn wprowadzenia czegoś w życie. I on mówi, że mamy oręż, którym unicestwiamy złe zamysły. Nie nawet czyjeś, ale zamysły w sobie. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, poznaniu właściwemu, i zmuszamy wszelką myśl do poddania w posłuszeństwo Chrystusowi. W jaki sposób? Przez modlitwę. Nie jesteśmy bezradni. Ja mogę czegoś nie rozumieć, ale jeżeli w Słowie Bożym coś mi się nie spina, to ja wiem, że jedną rzecz mogę być pewien. Słowo Boże się nie myli. Bóg przekazał mi prawdę na swój temat. Albo czegoś nie rozumiem, albo czegoś nie widzę, ale jedno muszę przyjąć, że to Słowo mówi prawdę. I muszę się z tym zgodzić. I dlatego, kiedy próbuję Słowo wytłumaczyć jakkolwiek inaczej, muszę siebie postawić do pionu i powiedzieć, ja chcę być posłuszny Słowu Bożemu. Chcę, aby światopogląd był w całości oparty na Słowie Bożym. Bo zobaczcie, co się stało z Piotrem, który nie chciał usłyszeć, co Bóg mówił do niego na swój temat. Co się dzieje z nami, kiedy coś w Biblii jest powiedziane, mówimy, nie, nie, to nie jest istotne. Wiecie, ja już wielokrotnie się spotkałem z tym, że kiedy mamy różne poglądy teologiczne, mówimy, to mi nie pasuje, więc tego się wyzbywamy. To zawsze przynosi stratę. Zawsze. Ponieważ w Słowie Bożym nie ma ani jednego niepotrzebnego słowa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj po prostu modlili się o siebie, o nas. I o to, żebyśmy byli rzeczywiście ludźmi słowa. I aby nasza wiara opierała się na słowie. I żeby się nie okazało w konfrontacji z wiecznością, że myśmy sobie coś uroili lub wmówili na temat Boga. Słowo Boże jest najwyższym autorytetem w kwestiach wiary.